Я не страх, есть
валюта.
Pogotowie radiowe.
Pogotowie radiowe na antenie Polskiego Radia Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 13, a w dzisiejszym czwartkowym wydaniu kłaniają się Państwu Piotr Wierzchoń, który program realizuje, oraz przed mikrofonem Małgorzata Maksym. Dzień dobry. Zanim jednak powiemy, co przygotowaliśmy na dziś, kilka słów o sposobie komunikowania się z nami i o samym programie. W Pogotowiu Radiowym mówimy o szeroko rozumianej pomocy i pomagamy naszym słuchaczom w różnych sprawach, a także mówimy o tych, którzy pomagają innym. Nasi eksperci odpowiadają też na Państwa pytania, a można je zadawać dzwoniąc pod nasz numer zgłoszeniowy 815 33 11 11. Cały czas ten sam, 7 dni w tygodniu do Państwa dyspozycji przez całą dobę. Można także pisać do nas pocztą tradycyjną Polskie Radio Lublin, Obrońców Pokoju 2, bądź mailowo pogotowie@radio.lublin.pl. Adresy, telefony i wszelkie inne informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl w zakładce Pogotowie Radiowe. Także przedstawiamy tych, którzy pomagają innym i potrzebują wsparcia, bo pandemia ogranicza również prowadzenie zbiórek i akcji charytatywnych dla potrzebujących. Podpowiadamy więc, jak możemy pomagać. A jakie kwestie podejmiemy tym razem? Dziś w audycji będziemy apelować o pomoc dla strażaka Krzysztofa Nestorowicza, który uległ wypadkowi i jest całkowicie sparaliżowany. Potrzebne są środki finansowe na leczenie, rehabilitację i odpowiedni sprzęt medyczny, co umożliwi łatwiejszą opiekę. A to wszystko jest kosztowne. Te koszty przewyższają możliwości finansowe rodziny. Stąd prośba o pomoc. Prowadzona jest też zbiórka pieniędzy. Powiemy więc, jak możemy pomóc. Będzie też o ośrodku wsparcia dla osób bezdomnych imienia Świętego Brata Alberta w Lublinie, gdzie prowadzone jest schronisko, a także ogrzewalnia. Powiemy, jakie są potrzeby, jak możemy wspierać te działania, kto może zostać takim darczyńcą. A pod koniec programu będą też porady dla konsumentów. Pogotowie radiowe do 13. Zapraszamy, zaczynamy.
Pogotowie radiowe.
Rozpoczynamy od apelu o pomoc dla strażaka Krzysztofa Nesterowicza, który uległ wypadkowi i jest całkowicie sparaliżowany. Potrzebne są środki finansowe na leczenie, rehabilitację, odpowiedni sprzęt medyczny, co ułatwi opiekę, a to wszystko jest bardzo kosztowne. Te koszty przewyższają możliwości finansowe rodziny, stąd też prośba o pomoc. Prowadzona jest zbiórka. Pan Krzysztof był bardzo aktywny, zawodowy strażak, płetwonurek, trenował też karate. Po wypadku przez 7 miesięcy przebywał w szpitalu. Teraz jest w domu pod opieką rodziny, głównie żony, która też musiała zrezygnować ze swojej pracy zawodowej, by zająć się mężem. Sytuacja materialna jest trudna, dlatego też prowadzona jest zbiórka pieniędzy na Się Pomaga. To tak tytułem wstępu, a więcej powie Beata Nestorowicz, żona pana Krzysztofa.
Półtora roku temu mój mąż uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Tak się niefortunnie przewrócił na rowerze. Jest z porażeniem czterokończynowym. 7,5 miesiąca leżał w szpitalu, balansując na granicy życia i śmierci. Prawie od 8 miesięcy jest w domu. I tak jak mówię, z porażeniem czterokończynowym, całkowicie uzależniony ode mnie. Ma założoną rurkę tracheostomijną, ma założony PEK, jest karmiony przez PEK. W domu mamy respirator, kaszlator, ssak, koncentrator tlenu. Cały pokój praktycznie to jak sala intensywnej terapii. Jest przytomny, rozmawia, ogląda telewizor, prosi o założenie słuchawek, prosi o wybranie numeru telefonu, rozmawia z kolegami, strażakami. Także tutaj kontakt jest zachowany jak najbardziej. Jest cały czas również rehabilitowany i ta rehabilitacja zaczęła przynosić efekty. Pojawiły się drobne ruchy kończyn górnych i stóp. Dlatego musimy dbać o to i nie przerywać tej rehabilitacji. Ta osoba niepełnosprawna generuje ogromne koszta. Trzeba było kupić wózek inwalidzki, podnośnik, łóżko specjalne. Czekamy na zamontowanie takiej platformy zjazdowej dla wózków inwalidzkich, żeby można było go wyprowadzać na dwór. Koszt takiej platformy to 35 tysięcy, 12 tysięcy dostaliśmy do finansowania z MOPR-u, resztę musimy dołożyć z własnej kieszeni. Pojawiła się też szansa na dalszą rehabilitację takim aparatem do stymulacji mięśni. Koszt takiego aparatu 6 tysięcy, kaszlator 20 tysięcy. Także niespodzianie to wszystko spadło na nas, nie jesteśmy przygotowani na takie wydatki, nie mamy takich oszczędności zresztą, żeby zapewnić godne warunki dla mojego męża. Musiałam sprzedać nasze poprzednie mieszkanie, samochód. Przeprowadziłam nas do innego mieszkania, tak żeby można było jeździć po nim wózkiem inwalidzkim. Także takie potrzeby finansowe głównie są, żeby zaspokoić potrzeby chorej osoby niepełnosprawnej.
Przed wypadkiem mąż był niezwykle aktywny fizycznie.
Mój mąż zawodowy strażak. Przez wiele lat pomagał ludziom. Może teraz znajdą się dobrzy ludzie i zechcą wesprzeć nas. Drobną sumą mamy taki portal na Się Pomaga. Tam jest mój mąż i można wpłacać na niego pieniążki, które wykorzystamy na sprzęt rehabilitacyjny i dalszą rehabilitację, żeby przywrócić go do sprawności, żeby chociaż troszkę mógł być samodzielny, żeby chociaż sam sobie obsłużył pilota do telewizora i telefon komórkowy. Mój mąż zawodowy strażak, karateka, bardzo aktywny. Jeździł na rowerze, chodził na siłownię, a teraz został unieruchomiony w łóżku. Ma 58 lat, jest za młody, żeby go zostawić w łóżku. Dlatego staramy się, robimy wszystko, żeby go jak najbardziej usprawnić. Stąd nasz apel o wpłaty na tym portalu Się Pomaga na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i dalszą rehabilitację. Oczywiście, że możliwa jest dalsza rehabilitacja specjalistyczna, lecz to już jest poza refundacją NFZ-u, tylko prywatnie. Jeśli byśmy pozyskali środki na to, to oczywiście byśmy podjęli celem usprawnienia męża. Bardzo prosimy Państwa, ludzi dobrego serca o wsparcie, to każdy grosz się liczy, tak ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka, żebyśmy mogli dokonać zakupów dla mojego męża.
Wspomniana platforma umożliwi wychodzenie z domu.
Tak, platforma zjazdowa dla wózków inwalidzkich, żebyśmy mogli wyjść na dwór, czy do kościoła, czy na spacer, czy do lekarza. Plus do tego jeszcze ten właśnie aparat do elektrostymulacji mięśni, który pozwoli mięśniom się odbudować i podjąć pracę, żeby ruszyły kończyny dalej, żeby mógł być trochę bardziej samodzielny. Mamy też kaszlator wypożyczony, to sprzęt niezbędny dla mojego męża, który jest z dużą niewydolnością oddechową. Koszt takiego aparatu to 20 tysięcy, poza zasięgiem naszym na tą chwilę. Po to, żeby opiekować się mężem, musiałam rozstać się z pracą zawodową na 5 lat przed emeryturą. Też nie możemy znaleźć nikogo do opieki. Wszystkie panie są przerażone ogromem tego sprzętu i obsługą tego wszystkiego. Dlatego postawiłam wszystko na jedną kartę i zaniechałam pracy zawodowej, żeby opiekować się mężem.
Zachęcamy Państwa do wsparcia, jeżeli by ktoś chciał, mógłby wesprzeć. Odsyłam Państwa na stronę, na portal siepomaga.pl, wpisując Krzysztof Nestorowicz. Dowiemy się więcej.
Pogotowie radiowe.
Ośrodek wsparcia dla osób bezdomnych imienia Świętego Brata Alberta w Lublinie, gdzie prowadzone jest schronisko, a także ogrzewalnia, potrzebuje odzieży, środków czystości, pościeli, a także wsparcia finansowego. Ośrodek mieści się przy ulicy Dolnej Panny Marii 32 i funkcjonuje od 1992 roku. Podopieczni to bezdomni mężczyźni, osoby, które we własnych staraniach nie potrafią, nie mogą zabezpieczyć sobie podstawowych potrzeb socjalno-bytowych, mówi dyrektor ośrodka Renata Babiarz.
Bractwo Miłosierdzia Świętego Brata Alberta w Lublinie przy ulicy Dolnej Panny Marii 32 prowadzi już od prawie 30 lat ośrodek dla osób doświadczających bezdomności, ośrodek dla mężczyzn, w którym prowadzimy całoroczne schronisko, w którym zapewniamy 35 miejsc schronienia oraz w okresie od października do kwietnia uruchamiamy ogrzewalnię, w którym zapewniamy 30 miejsc schronienia. Kiedyś też nazywało noclegownia, teraz po nowych przepisach nie ma sezonowych noclegowni, więc są sezonowe ogrzewalnie, całoroczne noclegownie, tak to jest podzielone. teraz formalnie, ponieważ my korzystamy ze wsparcia ze środków publicznych, także musimy dostosować realizację naszych zadań do tego, co jest zgodne z przepisami, z ustawą pomocy społecznej i rozporządzeniem. W schronisku i w ogrzewalni w okresie trwania epidemii zapewniamy zarówno w jednym, jak i w drugim miejscu całodobowy pobyt dla osób, które zgłoszą się do nas. Oprócz noclegu przygotowujemy 3 posiłki dziennie plus wsparcie, praca z opiekunami, psychologiem, pracownikiem socjalnym. Również nasi mieszkańcy mogą korzystać ze wsparcia duchowego, ponieważ Bractwo Miłosierdzia ma swojego kapelana, który 6 razy w tygodniu odwiedza nasz dom, jest w ośrodku, odprawiane są msze święta. Również najbliższe święta też będą odprawiane w naszej kaplicy msze święta.
Co otrzymują podopieczni w czasie pobytu w ośrodku?
W ramach pobytu w ośrodku staramy się zabezpieczyć mieszkańcom domu najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak środki czystości, przybory toaletowe. Teraz w czasie epidemii bardzo ważne to są środki ochrony osobistej, maseczki, środki do dezynfekcji rąk. Bardzo często zdarza się tak, że osoby, które przychodzą do nas, muszą wyrzucić i zrzucić dosłownie z siebie wszystko, co mają i trzeba już na samym wstępie zaopatrzyć te osoby w bieliznę osobistą, w odzież, w obuwie. Oczywiście wszystko dostosowane do danej pory roku. Ośrodek przy Dolnej Panny Marii prowadzony jest przy wsparciu gminy miasta Lublin, ale w bardzo dużym procencie, szczególnie w ostatnich 2 latach, przy wsparciu życzliwości, otwarciu i naprawdę gorących wielkich sercach mieszkańców Lublina i okolic. Bez wsparcia rzeczowego i finansowego mieszkańców miasta czy mieszkańców województwa, czasami też z innych zakątków naszej ojczyzny, ośrodek nie funkcjonowałby. Nie bylibyśmy w stanie poprowadzić taki dom, gdyby nie zaangażowanie się wielu, wielu osób otwartych na potrzeby osób w kryzysie bezdomności. Korzystamy też ze wsparcia mediów, przede wszystkim lokalnych, jeżeli to jest możliwe, też ogólnopolskich, gdzie zgłaszamy nasze potrzeby, to co potrzebujemy na dany moment w ośrodku i czym ewentualnie mogą z nami się podzielić mieszkańcy Lublina i nie tylko.
A jakie są obecnie potrzeby?
Na bieżąco, cały czas, bez względu na to na porę roku, potrzebne nam są środki czystości, środki higieny osobistej, środki ochrony, maseczki, płyny do dezynfekcji rąk. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie produkty spożywcze, z których możemy przygotować posiłki, śniadanie, obiad i kolację, ale też mile widziane są takie łakocie jak słodycze, ciasto, owoce. Nas po prostu nie stać na zakupienie takich rzeczy. Jeżeli mieszkańcy otrzymują słodycze czy owoce, to zazwyczaj są to darowizny od osób znanych nam i nieznanych, po prostu od dobrych aniołów. Przez cały rok potrzebujemy też, potrzebna jest odzież męska, obuwie, ręczniki, bielizna pościelowa. To, co na co dzień każdy z nas potrzebuje, użytkuje, tak również w takim miejscu jak ośrodek dla osób bezdomnych. Te wszystkie rzeczy są potrzebne. Niestety nie posiadamy środków finansowych, żebyśmy mogli zakupić te wszystkie niezbędne rzeczy do funkcjonowania ośrodka i po to, żeby zabezpieczyć mieszkańców, którzy z własnych zasobów nie mogą sobie tego zabezpieczyć. Stąd liczymy na życzliwość i prosimy o dalszą pomoc dla miejsca przy Dolnej Panny Marii, które, tak jak już wspomniałam wcześniej, od prawie 30 lat służy osobom doświadczającym bezdomności.
A kto może być darczyńcą? Osoby indywidualne, czy też przedsiębiorstwa, hurtownie, sklepy?
Naszymi darczyńcami w głównej mierze są osoby indywidualne, osoby prywatne, zazwyczaj, które anonimowo dzielą się tym, czym mogą, czym chcą się podzielić. Są również firmy, które pamiętają o nas. Są też w ostatnich latach są osoby, które pracują gdzieś w jednym zakładzie pracy, na jednej przestrzeni, dogadują się między sobą i organizują zbiórki. Wspaniale też układa nam się współpraca ze szkołami lubelskimi albo z siedmiu gminami, gdzie czy to szkoły podstawowe, czy szkoły średnie, organizują zbiórki. Tutaj angażują się rodzice, dzieci, grono pedagogiczne, dyrekcja. Szczególnie to jest widoczne przed okresem świątecznym, gdzie właśnie szkoły organizują swoje akcje wewnątrz szkoły, później kontaktują się z nami i albo własnym transportem, albo proszą o przyjazd nas, te dary są przekazywane. W ostatnich dniach też grupy wolontariuszy przygotowywały paczki świąteczne, bożonarodzeniowe dla mieszkańców, ale też rodziny, prywatne rodziny, które są już naszymi przyjaciółmi od lat, też nie zapominają o naszych mieszkańcach i też starają się symbolicznie przygotować upominki dla mieszkańców ośrodka, co w takim miejscu jak ośrodek dla bezdomnych jest bardzo ważne. Otrzymujemy też kartki świąteczne, które przygotowują dzieci w przedszkolach, w naświetlicach szkolnych. Naprawdę one są piękne, bo są to ręcznie wykonane prace, więc ku radości nas wszystkich i wzruszeniu też mieszkańców ośrodka. W tym roku otrzymaliśmy w darowiźnie też aż 6 drzewek, żywych choinek, które mieszkańcy ubierali, dekorowali. Ośrodek, powiem tak, jesteśmy w takiej sytuacji finansowej, że nie moglibyśmy sobie pozwolić w tym roku na takie zakupy, bo po prostu nie mamy pieniędzy na pokrycie niezbędnych rzeczy, chociażby na pokrycie kosztów za media. Wszyscy wiemy, że w ostatnim czasie bardzo, bardzo wzrosły ceny, jeżeli chodzi o dostawy gazu, energii elektrycznej czy woda i odprowadzenie ścieków. Dla nas od przyszłego roku ogromnym, ale to ogromnym wyzwaniem będzie to, jak pokryjemy koszty za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki. Wiemy, że na ten moment wysokość dotacji, które otrzymaliśmy na ten moment na 2020 rok, nie pozwolą nam na pokrycie tych wydatków. Więc to już przed nami w nowym roku bardzo duże, poważne wyzwanie, tym bardziej, że ośrodek ogrzewany jest. Jest centralne ogrzewanie, ale jest to ogrzewanie gazowe.
Jakby ktoś chciał finansowo wspierać ośrodek, to też jest taka możliwość.
Na dzień dzisiejszy, na najbliższe tygodnie i miesiące bylibyśmy bardzo wdzięczni, jeżeli znalazłyby się osoby, firmy, darczyńcy, którzy mogliby nas wesprzeć finansowo, wpłacając pieniądze na konto Bractwa Miłosierdzia, bądź ewentualnie wpłacając do kasy organizacji, czy przy ulicy Zielonej, czy przy Dolnej Panny Marii 32, ponieważ wiemy, że od nowego roku będziemy musieli szukać jakichś możliwości i rozwiązań, żebyśmy już na koniec stycznia mogli dokonać opłat, bo nie da się poprowadzić ośrodka bez zapłacenia rachunku za gaz, wodę, ścieki, energię elektryczną. Przed nami jest naprawdę wielkie, ogromne wyzwanie, jak pokryjemy koszty za media. Dlatego każda złotówka będzie dla nas naprawdę bardzo, bardzo cennym darem, bardzo potrzebnym, bo teraz przygotowujemy się do świąt i jesteśmy prawie już na 99% przygotowani do tych świąt, ale już teraz myślimy o tym, co będzie po nowym roku i już zastanawiamy się, jak sobie poradzimy z opłatami za media. Jak ośrodek funkcjonuje prawie 30 lat, nigdy jeszcze nie znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że nie wiemy, w jaki sposób zostaną zebrane środki finansowe na pokrycie kosztów za media. To jest pierwsze nasze doświadczenie bardzo trudne, akurat na 30-lecie funkcjonowania tego domu, który jest naprawdę nadal bardzo w naszym mieście potrzebny.
Apelowała dyrektor ośrodka Renata Babiarz, Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych imienia świętego brata Alberta w Lublinie, gdzie prowadzone jest schronisko, a także ogrzewalnia. Zachęcamy również do wspierania, szczegóły na stronie albertlublin.pl. A skoro mówimy o bezdomnych, to pamiętajmy, że ujemne temperatury stanowią straszne zagrożenie, śmiertelne zagrożenie nawet dla takich osób, które gdzieś w altankach, pustostanach, czy nawet na ławce mogą spać. Dlatego nie bądźmy obojętni. Jeden telefon czasami może uratować życie. Wystarczy zadzwonić na 112 i patrol policji czy straży miejskiej na pewno zostanie wysłany, skierowany i będziemy mogli pomóc.
Pogotowie radiowe.
Zbliżają się święta. Jeżeli ktoś wciąż szuka prezentu pod choinkę, to szczególnie warto zwrócić uwagę przy zakupie zabawek dla dzieci, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny.
Okres przedświąteczny to czas wyboru prezentów dla bliskich, a w szczególności dla najmłodszych konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z Inspekcją Handlową skontrolował zabawki dla dzieci. Nasi eksperci sprawdzili ponad 200 modeli zabawek. 19 zawierało niedozwolone stężenia ftalanów, 20 miało zbyt wysoki poziom pierwiastków ciężkich, to jest boru czy kadmu. Mimo regularnych kontroli na rynku wciąż znajdują się zabawki, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia najmłodszych użytkowników. Tego typu artykuły niezwłocznie wycofujemy z rynku. Dokładamy wszelkich starań, aby konsumenci mieli dostęp jedynie do bezpiecznych produktów. Przy okazji przypominamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze zabawki dla dziecka, aby prezent był przede wszystkim bezpieczny dla naszych najmłodszych konsumentów. Zanim kupisz zabawkę, dokładnie ją obejrzyj. Sprawdź, czy nie ma ostrych krawędzi lub zbyt małych elementów, które dziecko może połknąć. Zwróć także uwagę na wiek dziecka, dla którego zabawka jest przeznaczona. Taka informacja powinna znajdować się na opakowaniu produktu. Niekiedy trudno samodzielnie zweryfikować, czy dany rodzaj zabawki jest bezpieczny i odpowiednio skonstruowany, na przykład w przypadku zabawek zwiększających swoją objętość pod wpływem wody. Dopilnuj, aby dziecko, szczególnie te najmłodsze, nie wkładało tego typu zabawek do buzi. Gdy takie jajko, kapsułka czy zwierzątko napęcznieją wewnątrz organizmu malucha, mogą zatkać jego układ oddechowy lub pokarmowy. Koniecznie przeczytaj instrukcję i zwróć uwagę na ostrzeżenia zamieszczone przez producenta. W przypadku zabawek strzelających uprzedź dziecko, aby nie celowało w miejsca szczególnie wrażliwe, to jest oczy czy głowę. Pamiętaj, że użytkowanie niektórych zabawek może wymagać nadzoru dorosłych. Konsumencie, dbaj o bezpieczeństwo dziecka i świadomie kupuj zabawki. Jeśli twoim zdaniem zabawka jest źle oznakowana lub może stwarzać zagrożenie podczas użytkowania, zawiadom UOKiK, a także zgłoś problem do właściwego inspektoratu Inspekcji Handlowej.
Warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli już kupiliśmy taki asortyment, to warto dokładnie przyjrzeć się takiej zabawce właśnie pod względem bezpieczeństwa dzieci.